Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy dziś podjąć, brzmi w następujący sposób. Klimat, las i energetyka. Zmiany traktatowe. Te aspekty dziś będą nas interesowały. Zresztą nie tylko dziś na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam. Te tematy nas nieustannie interesują, bo to są sprawy, które dotykają każdego spośród nas. Cieszymy się, że dziś ten temat będziemy mogli podjąć z naszym gościem, którym jest pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Panie ministrze, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór, proszę ojca. Dobry wieczór dla wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy.
I tego dobrego czasu życzymy sobie, choć spoglądając na to, co przed nami, spoglądając również na politykę chociażby Unii Europejskiej, a jesteśmy w pewnego rodzaju korelacji, prawda? Będąc członkiem Unii Europejskiej, no to nie jesteśmy jakąś wyspą w tej rzeczywistości, tylko jesteśmy połączeni pewnego rodzaju systemem naczyń i jedno państwo drugiego jest w pewnym sensie zależne i ta polityka w jakimś sensie nas również determinuje, tym bardziej, że na niektóre kwestie wyraziliśmy nasze tak. I teraz spoglądając na to, co się dzieje, to brak samochodów spalinowych. Pierwsza kwestia już, no jest to perspektywa jakaś, ale czas wiemy, że bardzo szybko płynie. Kolejna sprawa, loty lotnicze. Raz na jakiś czas, raz na rok, raz na dwa lata. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o żywność, również ograniczenie, a najlepiej wyeliminowanie mięsa, nabiału, to dość brzmi radykalnie i to nie jest scenariusz jakiegoś filmu science fiction, tylko to jest to pewnego rodzaju rzeczywistość, która już się dzieje w niektórych wypadkach, a w niektórych przypadkach jest pewnego rodzaju perspektywą, do której jednak no, pewne siły dość mocno prą, panie ministrze. Jaka perspektywa zatem przed nami? Czy faktycznie zostaje nam to, że będziemy jeździć elektrykami, jeśli będzie nas stać na elektryki? Bo dziś wiemy, jaka jest cena samochodów elektrycznych. A kolejna sprawa, czy będziemy, ci, którzy podróżują gdzieś, chociażby odwiedzić rodzinę, to będą zobowiązani raz na dwa lata odwiedzać, korzystając z linii lotniczych. No i nasza żywność. Co z żywnością? Przecież no, jakże wielu spośród nas no, lubi tak, potrawy mięsnej i to jest często taka nasza codzienność, za wyjątkiem piątków. Jak to przed nami, jaka ta rzeczywistość przed nami się rysuje?
To jest kilka, albo nawet kilkanaście wątków, proszę ojca, które zostały tutaj dotknięte w tym słowie wstępnym. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj polityka klimatyczna w układzie szczególnie Unii Europejskiej jest takim wiodącym tematem, który jest przewodni, nawet jeśli spojrzymy na politykę międzynarodową. I rzeczywiście no Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, historycznie patrząc musieliśmy, wchodząc do Unii, przyjąć pewne obszary w tak zwanej polityki wspólnotowej, czy na przykład to będzie rolnictwo, rybołówstwo, a także środowisko. Jednocześnie część obszarów została przyporządkowana do państw członkowskich jako zupełnie indywidualnych, na przykład może być obronność, może być polityka zdrowotna, czy też leśnictwo. Ale wracając do tego wątku związanego z polityką klimatyczną, która jest w zasadzie takim najważniejszym, można powiedzieć, okrętem flagowym Unii Europejskiej, także w przestrzeni globalnej, to Polska w 2004 roku była zobowiązana do tego po wejściu do Unii Europejskiej, żeby ten obszar kompetencji mieszanych, czyli tutaj mówimy o środowisku, gdzie jest z kolei wpisany klimat, polityka klimatyczna, przyjąć do realizacji na gruncie własnego prawodawstwa, własnego państwa. I przez wiele lat ta polityka klimatyczna w Unii Europejskiej, ona się bardzo intensywnie rozwijała, stawała się coraz bardziej ambitna. W roku 2004 pierwszym takim elementem związanym właśnie z polityką klimatyczną to była kwestia handlu uprawnieniami do emisji, czyli to, co dzisiaj nazywamy EU ETS-em, czyli Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji. Później pojawiały się kolejne sektory, kolejne obszary, które były objęte tą polityką, bo ona co do zasady sprowadza się do tego, aby ograniczać emisję dwutlenku węgla poprzez kwestię redukcji. Redukcji, czyli mówiąc wprost, przepraszam za takie ostre porównanie, czyli tak, aby na emitorze, na kominie jak najmniej tego dwutlenku węgla było emitowane. Jest to związane z tym, że przy wytwarzaniu energii czy różnego rodzaju dóbr typu cement, szkło czy ceramika po prostu w procesie przemiany, czyli spalania paliw kopalnych następuje emisja dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany i to jest problem globalny. I później przez ten szereg lat polityka klimatyczna Unii Europejskiej była rozwijana bardzo intensywnie. Teraz to kolejne obszary typu rolnictwo, budownictwo, sfera odpadowa, transport były coraz bardziej ambitnie realizowane i coraz większe zobowiązania były nakładane na państwa członkowskie. Jak gdyby emanacją i już ostatecznym krokiem, takim finałem, który dotyczy teraz obecnego czasu, to jest słynny pakiet Fit for 55, gdzie mamy zredukować emisję gazów cieplarnianych o 55% już za 7 lat, to jest do roku 2030, a finalnie do roku 2050 ma dojść do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej, czyli także Polska, gospodarka była neutralna klimatycznie, chociaż jest to źle nazwane, ponieważ w Unii Europejskiej neutralność klimatyczna jest rozumiana jako dekarbonizacja. A dekarbonizacja to jest usunięcie wszystkich węglowodorów z wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła w ramach miksu energetycznego. No i to jest bardzo, bardzo poważny problem, ale podaję świadomie, proszę ojca, te dwie daty graniczne, czyli rok 2030, redukcja o 55% i rok 2050, czyli zeroemisyjność gospodarki europejskiej, z tym, że neutralność klimatyczna w świetle porozumienia paryskiego, czyli dokumentu globalnego, który jest źródłem prawa dla wszystkich państw objętych tym traktatem międzynarodowym, rozumie się jako bilansowanie emisji dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, czyli także związane jest to z pochłanianiem dwutlenku przez lasy. Ale przechodząc już, przepraszam za może trochę za przydługi wstęp, przechodząc już do tych kwestii, o których ojciec pytał w słowie wprowadzającym, to w ramach tego wielkiego, ambitnego pakietu Fit for 55 między innymi pojawia się element związany z zakazem rejestracji samochodów spalinowych od roku 2035. Co dzisiaj wzbudza bardzo duże emocje, szczególnie wśród osób, które korzystają z samochodów, a w zasadzie no powszechnie wszyscy korzystamy z samochodów, dlatego że w założeniu tego pakietu, gdzie między innymi te kwestie samochodowe są uwypuklone, jest to, że w roku 2035 oprócz tych samochodów luksusowych, nie chcę tutaj podawać marek różnego rodzaju, ale to jest wiele marek włoskich czy firm włoskich samochodowych. Wszystkie te samochody w Unii Europejskiej mają być napędzane albo poprzez paliwo wodorowe, albo poprzez energię elektryczną. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, mamy bardzo poważną dyskusję w obszarze rolnictwa i problemów związanych z chowem zwierząt, ponieważ przy okazji chowu zwierząt, czy to będą krowy, kury, czy trzoda chlewna, no pojawia się w sposób naturalny emisja gazu cieplarnianego, jakim jest metan. I ten gaz cieplarniany też jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany, no ale jednocześnie przy produkcji zwierzęcej on w sposób naturalny występuje, bo każdy emituje, ludzie także emitują metan. W każdym razie idąc dalej, pojawiają się bardzo wyraźne takie mocne głosy dotyczące tego, aby ograniczać spożycie mięsa. I to nie jest nowa rzecz, która no powiedzmy 2, 3, 4, 5 dni temu się pojawiła z racji tego słynnego raportu CITES miast skupionych w ramach takiego stowarzyszenia C44. Tylko te głosy już pojawiały się dużo wcześniej. Ja pamiętam COP24 w Katowicach w roku 2018, kiedy niektórzy z uczestników tego spotkania podnosili, że na takiej dużej restauracji, która była i zawsze przy okazji takiej konferencji jest, gdzie się spożywa posiłki, pojawiało się zbyt dużo mięsa. I te głosy związane z tym, że zbyt dużo mięsa jest, ogólnie mówiąc, na spotkaniach konferencji stron konwencji klimatycznej czy na innych spotkaniach międzynarodowych, one były bardzo wyraźne. Dzisiaj one szalenie mocno w ostatnich tych kilku dniach wybrzmiały w Polsce, natomiast te głosy były bardzo słyszalne, no ale te głosy mają służyć temu, że zachęcać do tego, że jeżeli będziemy spożywać mniej mięsa, czyli będziemy mniej hodować zwierząt, to z tego tytułu będziemy poprawiać działalność proklimatyczną, będziemy mniej emitować dwutlenku węgla, metanu. I to jest dyskusja, która może wydawać się, proszę ojca, no dosyć w Polsce, może wywoływać pewien uśmiech na twarzy, ale rzeczywiście w krajach Europy Zachodniej takie dyskusje są bardzo mocno podnoszone. Więc to jest bardzo poważna sprawa. My w Polsce troszeczkę inaczej patrzymy na te kwestie, ponieważ no, gusta, można powiedzieć, są niedyskutowalne i każdy ma prawo jeść to, co uważa, ale szczególnie dla młodego pokolenia takie informacje, one coraz bardziej się pojawiają. Jest oczywiście cała debata związana z zastępowalnością na przykład białka, czy ze spożywaniem, już nie chcę tego wątku rozwijać, który też w ostatnich dniach był bardzo głośny, owadów, ale także z tak zwaną syntetyczną wołowiną, dlatego że dzisiaj już na świecie są firmy, które produkują taki, bym powiedział, substytut wołowiny, substytut żywności, który no, znajduje jakichś nabywców, którzy go spożywają. To jeszcze może nie jest wielka skala, ale taki produkt w niedługim czasie uważam, że na półkach sklepowych się będzie pojawiał i będzie to też pokazywane, że w ramach walki ze zmianami klimatu, z działalnością proklimatyczną należy spożywać tego typu jedzenie, ponieważ to będzie takie działanie prośrodowiskowe. Tak to obserwuję i tak wydaje mi się, że będzie, chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem naprawdę tego, żeby jeśli się je tatara, to normalnego tatara z cebulką i z ogórkiem.
Tutaj pan minister jakże dużo mówi właśnie o tym aspekcie unijnym, unijnej troski o środowisko. I to niektóre pomysły są dość niezrozumiałe, są takie dla nas pewnego rodzaju jakby gdzieś właśnie z filmu science fiction. Z drugiej strony patrząc na konkretne realia, chociażby puszcza, prawda, kwestia Puszczy Białowieskiej i no jak zrozumieć, jak połączyć te dwie rzeczywistości. Z jednej strony tak wielkie zabieganie o troskę o środowisko, aby chronić, aby zapobiegać, aby to środowisko pielęgnować, aby rozwijać się, a z drugiej strony patrzymy, puszcza, no to jest przepiękny pomnik, który niszczeje. Ileż tam drzewa marnuje się po prostu. Ostatnio w naszym dzienniku był artykuł poświęcony między innymi właśnie temu zagadnieniu. To jest około koszt miliarda złotych, które tam jest po prostu zmarnowane. Jak tutaj pogodzić? Kolejna sprawa. Około 10 gatunków roślin zginęło właśnie ze względu na to, że takie, a nie inne prawo zostało zastosowane i człowiek nie ma możliwości ingerencji, po prostu ratowania tej puszczy. Jak tutaj połączyć troskę z umieraniem puszczy?
No to jest kwestia, która generalnie powinna przyświecać takiemu hasłu, który jest hasłem Organizacji Narodów Zjednoczonych i to jest podstawowa rzecz, że każde społeczeństwo, każdy kraj, każda nawet wspólnota lokalna powinna się rozwijać w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Przed chwilą w naszej dyskusji rozmawialiśmy, proszę ojca, o kwestii polityki klimatycznej. Teraz ojciec wywołuje kwestię ochrony przyrody, ochrony lasów, szerzej tej tkanki ożywionej środowiska i znowu muszę wrócić świadomie, aby tutaj widzą nakreślić sytuację, do polityki Unii Europejskiej, która to polityka w ramach takiej w ogóle bardzo szerokiej koncepcji nowego Zielonego Ładu, który jest proponowany przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, który jest ma być realizowany wspólnie z państwami członkowskimi, nie ukrywam, pod wpływem pewnej presji, bo to też trzeba sobie powiedzieć. Ta koncepcja nowego Zielonego Ładu sprowadza się do tego, że oprócz tych spraw klimatycznych, o których przed chwilą mówiliśmy, spraw związanych z jakością powietrza, z redukcją plastiku w środowisku, kwestią lasów, pochłaniania, dotyka także sfery przyrodniczej. Sfery przyrodniczej, która jest związana z poszczególnymi ekosystemami, czy to będzie ekosystem lądowy, wodny, czy leśny. I tutaj w ramach tych przepisów, w związku z tym, z tą dużą koncepcją, tak jak powiedziałem, nowego Zielonego Ładu, też jest cały segment związany z ochroną przyrody. Z ochroną przyrody różnie rozumianą, dlatego że w Polsce ochrona przyrody w pierwszej kolejności opiera się o substancje lasów państwowych, i to u nas od pokoleń w sposób doskonały jest realizowane, ponieważ my potrafimy tą przyrodę chronić, potrafimy z nią współżyć, potrafimy z niej korzystać, i to jest ta myśl, którą reprezentował przez wiele lat i podkreślał i pokazywał bardzo wyraźnie świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko. I wspominając świętej pamięci pana profesora Szyszko, należy przypomnieć o kwestii związanej właśnie z Puszczą Białowieską. Mówiąc o Puszczy Białowieskiej, nie mówimy o Parku Narodowym, tylko o samym Parku Narodowym, tylko też trzeba mówić o tak zwanych nadleśnictwach gospodarczych, o całym kompleksie. Nadleśnictwa gospodarcze, czyli tam, gdzie była prowadzona zwykła, tradycyjna, polska, zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna. I te dzisiaj zapisy, które się obserwuje w różnego rodzaju dokumentach unijnych, one dotyczą czy terenów otwartych, czy strategii bioróżnorodności, czy strategii leśnej, czy tak zwanego rozporządzenia o odnawianiu zasobów przyrodniczych. Trzeba wrócić do tej sprawy sprzed kilkunastu lat, gdzie wskutek, można powiedzieć, nierozsądnej, bardzo agresywnej polityki, nacisku tych ludzi, którzy w zasadzie z Puszczą nie są związani, a jednocześnie tam protestowali, którzy pokazywali i prowadzili, no można powiedzieć, wręcz pewną nagonkę na pana profesora. Te zapisy, które wówczas były kształtowane na siłę, można powiedzieć, w Puszczy i które miałyby być zrealizowane, dzisiaj na tym, można powiedzieć, poligonie próbnym związanym z Puszczą Białowieską, one znalazły swoje odniesienie w dokumentach Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody. Jest to pewien bardzo poważny problem, bo dzisiaj można powiedzieć, że Puszczą nikt się nie zajmuje. Ci, którzy kiedyś protestowali, w ogóle nie widać, nie słychać ich, aby zajmowali się, że tak powiem, tą kwestią. Natomiast tam wskutek działalności i podejścia zupełnie rozumnego, racjonalnego, a także ekonomicznego, nie pozwalano na to, ażeby normalną gospodarkę można było prowadzić. Z tego tytułu były ogromne protesty, emocje. No i niestety te problemy w Puszczy, one do dzisiaj pozostały, i w ramach takiej logiki związanej z ochroną bierną przyrody, te pomysły, one próbuje się implementować na grunt bezpośrednio związany z funkcjonowaniem ochrony przyrody w poszczególnych państwach członkowskich. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ze względu na kwestie środowiskowe, gdzie środowisko w ramach traktatu jest kompetencją mieszaną, poprzez zapisy związane z ochroną przyrody próbuje się wpływać w poszczególnych państwach członkowskich, no także w Polsce, może nas to najbardziej dotyczy, na sferę leśnictwa, które to leśnictwo jest sferą zupełnie pozatraktatową. No i to powoduje w przypadku Polski bardzo poważne problemy, dlatego że lasy w Polsce to jest blisko 1/3 kraju. Blisko 80% lasów w Polsce to jest własność i majątek Skarbu Państwa, który jest zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które będą miały już za niedługo blisko 100 lat. I ten system w układzie skali, jeśli chodzi o ochronę przyrody, jeśli chodzi o użytkowanie przyrody, świetnie się sprawdził przez pokolenia. I to jest autentycznie nasze dobro narodowe. I teraz następuje trochę niezrozumiała sytuacja ze względu na to, że dzisiaj my, mając tak dobrze zachowaną przyrodę, tak dobrze zachowane lasy, tak dobrze użytkowane lasy, te, które przez pokolenia się ukształtowały i potrafimy je odnawiać, potrafimy dalej tworzyć tak środowisko, żeby tych lasów przybywało, zaczynamy mieć narzucane zobowiązania, na razie na poziomie prawa, które istnieje, mówię tutaj o traktacie lizbońskim, które mają wpływać bezpośrednio na funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i generalnie szerzej naszej przyrody. Naszej przyrody, co jest bardzo istotne, ponieważ tą przyrodą na co dzień się zachwycamy. W Polsce dostęp do lasów jest swobodny, powszechny, także łącznie ze zbieractwem grzybów, jagód i tutaj nie ma problemu, żeby ktoś nawet z tego czerpał korzyści, czy kwestia bartnictwa, czyli pozyskiwania miodu z terenów leśnych też jest sprawą zupełnie otwartą, jest kwestia tylko uzgodnienia tego z nadleśniczym miejsca. I teraz problem polega na tym, że w ramach monitoringu i zobowiązań środowiskowych na ten obszar związany z przyrodą i leśnictwem będziemy mieli nakładane różnego rodzaju zobowiązania, które w sposób bezpośredni będą dotykać i Polaków, i całą sferę gospodarki drzewnej. Ja już nie chcę tutaj mówić, jak ogromną gałęzią gospodarki jest nasz przemysł drzewny, przemysł meblarski. I no, to są sfery, które są przypisane bezpośrednio do państwa członkowskiego. Natomiast obserwujemy ogromny nacisk ze strony, nazwijmy to, pozarządowych organizacji. W mediach społecznościowych różnego rodzaju osób, które sprowadzają prowadzenie normalnej gospodarki leśnej, do której jesteśmy przyzwyczajeni od pokoleń w Polsce, że jak drzewo urośnie do pewnego wieku, to po prostu trzeba je wyciąć, po to, żeby z niego zrobić krzesło, stół, wykorzystać jako najbardziej materiał ekologiczny, jakim jest drzewo i drewno, także pod kątem magazynu dwutlenku węgla. I dzisiaj mamy potworny atak, szczególnie w mediach społecznościowych, na ogólnie leśników, na leśnictwo i na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, co stanowi w układzie dzisiejszego krótkoterminowego, krótkiej informacji, krótkiej myśli, krótkiego filmiku, rzeczywiście bardzo poważny problem, bo nagle się pokazuje sytuację, że leśnicy przyszli i dokonali zrębu zupełnego, co jest rzeczą naturalną w prowadzeniu gospodarki leśnej i nagle są oskarżeni o to, że wycinają lasy, wycinają drzewa, to są po prostu złoczyńcy, grabarze polskiej przyrody i tak dalej. Oczywiście to nie jest prawda i następuje ogromne niezrozumienie, szczególnie w sferze wśród młodego pokolenia. Wśród młodego pokolenia poprzez kreację tego typu zachowań w mediach społecznościowych i tutaj zarówno jeśli mówimy o polityce klimatycznej, zarówno jeśli mówimy o ochronie przyrody, o leśnictwie, czy innych sferach związanych z szeroko pojętym środowiskiem, to bardzo ważna, proszę ojca, jest kwestia edukacji. I ta edukacja jest szalenie istotna, szczególnie dla młodzieży i dla tych, którzy tą młodzież uczą. Dlatego też tutaj pozwolę sobie w pewien sposób wspomnieć o tych studiach podyplomowych, które odbywają się na uczelni Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy Ekologia i Zarządzanie. I to są studia, które zapoczątkował, realizował przez wiele lat świętej pamięci pan profesor Szyszko, gdzie wyśmienici wykładowcy i osoby, które są związane czy z zajęciami praktycznymi, czy wykładami, realizują ten kurs i ja nie ośmielam się to powiedzieć na antenie telewizji Trwam, że gorąco wszystkich zachęcam do tego, aby i młodzi, i starsi, ci, którzy mają ku temu możliwości i czas, w tych studiach uczestniczyli, dlatego że wiedza i edukacja i młodzieży, i nauczycieli, bo tutaj trzeba wspomnieć o nauczycielach, nie ma problemu, żeby takie osoby w tym kursie uczestniczyły w studiach podyplomowych, jest szalenie istotna, ponieważ dzisiaj w sferze medialnej następuje ogromne niezrozumienie tego, co się dzieje. Jeszcze kilkanaście lat temu nawet 20 czy 10 lat temu, dekadę temu, nikt nie miał problemu z tym, że przyjeżdżali leśnicy i dokonywali normalnej gospodarki leśnej, czyli pozyskania drewna. A dzisiaj z tego powodu robi się po prostu z ludzi, którzy zajmują się zawodowo ochroną przyrody, po prostu złoczyńców. I to jest niezrozumiałe, ponieważ sfera emocjonalna w społeczeństwie zupełnie inaczej została przez ostatnie lata ukształtowana. No bo dwuminutowy filmik nie wyjaśni tego, co ja już tutaj tłumaczę kilkanaście minut, proszę ojca.
Tak jest. Spoglądając również na różnego rodzaju pomysły, które są kreowane, zwłaszcza odnośnie środowiska, odnośnie lasów. Pan minister wspomniał, to 1/3 powierzchni naszej ojczyzny, 80% lasów należy do państwa. Mamy możliwość wstępu do lasu, mamy możliwość zbieractwa leśnego, mamy możliwość również zarobkowania w tym względzie. A ostatnio wyszły na jaw pewnego rodzaju plany Unii Europejskiej, aby lasy wyjąć spod zarządzania państw członkowskich i współdzielić to zarządzanie z unijnymi organami, no co ma właśnie no niesamowite reperkusje. Wiemy, że już w niektórych państwach Unii Europejskiej no nie można wejść do lasu, nie można prowadzić zbieractwa. Nie możemy przy tym zapomnieć również o gospodarowaniu nie tylko samymi lasami, ale również tym, co się znajduje pod lasami, złożami naturalnymi. Panie ministrze, skąd w ogóle taki pomysł, aby pozbawić państwa członkowskie zarządu nad lasami?
To jest bardzo ważna kwestia, którą poruszył ojciec, ale ja znowu spróbuję dokonać pewnego wprowadzenia, dlatego że dzisiaj na obecnym prawie, czyli traktacie lizbońskim, w ramach tej sfery, która jest kompetencją mieszaną, czyli w obszarze środowiska, poprzez różnego rodzaju presję i nacisk następuje zmiana i wpływ państwa, zmiana i przymuszanie państw członkowskich, mówię tutaj konkretnie o naszym kraju, o Polsce, do tego, aby w zupełnie inny sposób kształtować nawet własne prawo. I to się odbywa. Ja podam taki przykład, ponieważ on z punktu widzenia polskiej ochrony przyrody i gospodarki leśnej będzie bardzo, bardzo istotny. Już niedługo, wiosną tego roku, będzie wydana opinia rzecznika sądu w Luksemburgu, która to opinia będzie dotyczyła tak zwanych planów urządzania lasu, czyli podstawowego dokumentu, który wynika z ustawy o lasach, który właśnie między innymi na początku lat 90. ubiegłego wieku, gdzie ten model został już bezpośrednio zaimplementowany do polskiego prawodawstwa jako planowanie długofalowe procesów przyrodniczych w gospodarce leśnej, może zostać wzruszony przez sąd w Luksemburgu ze względu na to, że sąd będzie wydawał opinię, najpierw będzie opinia rzecznika, a później będzie decyzja sądu, czy plany urządzania lasów są w Polsce dobrze realizowane, czyli są, albo inaczej, czy są zgodne z prawodawstwem unijnym. Ponieważ my wchodząc do, i znowu tu się pojawia kwestia traktatowa, że leśnictwo jest obszarem pozatraktatowym, a jednocześnie mamy sytuację taką, że plany urządzania lasu, czyli część ustawy o lasach, jest dzisiaj przedmiotem rozważania sądu w Luksemburgu, czy rzeczywiście tak jest i jaka to jest kompetencja. Czy jest kompetencja mieszana, czy to jest państwa członkowskiego, czy Polska dobrze realizuje politykę leśną i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię o tym dlatego, że w ostatnim czasie, ponad chyba rok temu, tak zwany kodeks dobrych praktyk leśnych, który był zakotwiczony, użyję takiego wyrażenia, w ustawie o lasach, wskutek nacisku i presji na Polskę, odbywało się to w ten sposób, że straszono nas, że Polska będzie miała kolejną sprawę w Trybunale. Straszono Polskę i polski rząd zdecydował się jednak przenieść zapisy związane z kodeksem dobrych praktyk leśnych z ustawy o lasach do ustawy o ochronie przyrody. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że w tym momencie wskutek nacisku Komisji Europejskiej, która bez przerwy straszyła rząd tym, że będzie nam robiła kolejną sprawę, kolejne postępowanie i może będziemy płacić następne kary, a niekoniecznie tak wcale musi być, przymuszono rząd do tego, ażeby ten kodeks przesunąć z jednej ustawy do drugiej. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego jest to takie ważne, że w tym momencie u nas znowu jest połączona kwestia ochrony przyrody i gospodarki leśnej, to są dwie równolegle idące ze sobą rzeczy w efekcie skali. Bo w efekcie skali to przynosi szalone korzyści Polsce, Polakom, Ale jednocześnie Komisja Europejska wymuszała to w ten sposób, ażeby funkcje związane z kodeksem dobrych praktyk leśnych przesunąć pod ustawę o ochronie przyrody, ażeby te funkcje, nie wiem jak to ująć, żeby nas widzowie dobrze zrozumieli, nazwijmy to ochroniarskie, miały górę nad funkcjami związanymi ze zrównoważoną gospodarką leśną, która ta gospodarka zrównoważona właśnie w Polsce ukształtowała, kształtuje i utrzymuje całą sferę bioróżnorodności, bo tak byśmy musieli powiedzieć. Więc są przed polskim leśnictwem w ogóle są dwa bardzo poważne problemy, czyli to, że ten kodeks dobrych praktyk leśnych został przeniesiony do ustawy o ochronie przyrody i oczekiwanie, czy plany urządzania lasów w ramach zgodności z prawem unijnym będą w Polsce legalne. Będą w Polsce legalne, albo czy będzie to spełniać wymogi Unii Europejskiej. Jeśli by się stało, że sąd w Luksemburgu uzna inaczej, to w ogóle już będzie kolejny krok do przewrócenia, i to mówię bardzo poważnie, polskiego leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody, bo cały czas łączę te dwa obszary. Oczywiście przypuszczam, że po tym programie będzie bardzo dużo kontrowersji w internecie. Na to się trzeba, że tak powiem, zawsze przygotować, że jak się w sposób rozumny pewne sprawy tłumaczy związane z ochroną przyrody, no to później doświadczacie tego, co świętej pamięci pan profesor Szyszko. I teraz przechodzę, proszę ojca, znowu niestety musiałem dokonać tak takiego dłuższego wywodu, przechodzę na obecne kwestie, które pojawiły się w sposób bardzo jaskrawy w ramach pracy nad nowym traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Bo dzisiaj traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to jest traktat lizboński, który był w pewien sposób modelowany i zmieniany, bo on się zaczynał w traktacie z Maastricht, później był amsterdamski, nicejski, teraz jest lizboński i rozpoczyna się wielka reforma traktatu, wielka praca w Unii Europejskiej nad nowym traktatem. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że traktat będzie źródłem prawa dla państw członkowskich, dla Unii Europejskiej już jako podmiotu międzynarodowego, bo takim się stała Unia Europejska po przyjęciu traktatu lizbońskiego. Przecież Unia Europejska może prowadzić swoją politykę międzynarodową, indywidualną i tak dalej. Nie chcę już jak gdyby tych sfer wymieniać. Ale dzisiaj trzeba to wyraźnie podkreślić. My w Polsce mamy różnego rodzaju problemy. Wojnę na Ukrainie, dyskusję o KPO, dyskusję o bezpieczeństwie, bo jesteśmy przecież krajem zupełnie przyfrontowym. Problemy ekonomiczne, surowcowe, inflacyjne. A jednocześnie w całej debacie medialnej wielkie podziękowania dla Radia Maryja i Telewizji Trwam, że na antenie mediów toruńskich można o tym powiedzieć, że dzisiaj, szanowni państwo, rozpoczyna się wielka, a może nawet trwa, wielka reforma traktatowa, która zmieni w ogóle Polskę i Europę w najbliższym czasie. Może to będzie za 2 lata, za 3, za 4, za 5, za 10, to jak gdyby nie ma znaczenia. Ale od strony formalno-prawnej i praktycznej mamy taką okoliczność, że Parlament Europejski w ramach zwykłej procedury ustawodawczej zdecydował się na to, po tym jak odbyła się w maju ubiegłego roku konferencja o przyszłości Europy, aby wezwać inne podmioty, czyli państwa członkowskie, rządy państw, parlamenty narodowe, Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej, Radę Europejską do tego, aby zgodnie z przepisami obecnego traktatu rozpocząć dyskusję i pracę nad nowym traktatem. I to się dzieje. To się dzieje bardzo wyraźnie od strony praktycznej, dlatego że już dzisiaj ta dyskusja jest dosyć intensywna obecnie. Także w Polsce na szczęście pojawiło się troszkę informacji na ten temat, że dzisiaj w ramach Parlamentu Europejskiego poszczególne komisje pracują i wypracowywują wnioski, poszczególne komisje merytoryczne do tak zwanej komisji konstytucyjnej, która ta komisja będzie zbierać wszystkie propozycje i materiały do tego, aby później przedstawić to w ramach dyskusji o nowym tekście traktatu. O nowym tekście traktatu. I jest to o tyle istotne, że te prace trwają. Te prace są systematycznie, ale powoli realizowane i bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Bo także trzeba wspomnieć o początku tej sytuacji, kiedy to w maju ubiegłego roku zakończyła się ta konferencja wielka, w Polsce o niej też nie było zbyt głośno, o przyszłości Europy, gdzie ponad 50 stron rekomendacji z tejże konferencji, w której tak na dobrą sprawę uczestniczyli ci, którzy byli zaproszeni, tak to ujmę. 50 stron rekomendacji do zmiany traktatów jest przedstawionych to było w okresie prezydencji francuskiej. Już ostatnie zdanie. Ta kwestia jest o tyle istotna z punktu widzenia przyszłości Polski i tego, czy jaka Polska będzie za 5, 10 czy 15 lat, a może wcześniej, jeśli traktat wejdzie w życie, jaka ta Polska będzie i co będzie zapisane w tych traktatach. Bo dzisiaj, jeśli spojrzymy, tylko mówię ze swojej sfery zainteresowania i zawodowego, i hobbystycznego, czyli w obszarze środowiska następują bardzo jasne i daleko idące propozycje, czyli tak zwane forestry, czyli leśnictwo, co rozmawialiśmy o tym kilkanaście minut temu, gdzie właśnie próbowałem wytłumaczyć powiązanie z przyrodą i leśnictwem, ma być włączone do kompetencji mieszanych. Następnie cała polityka klimatyczna jako neutralność klimatyczna ma być wprowadzona do traktatu. Ma być zapisany cel temperaturowy 1,5 stopnia z porozumienia paryskiego. Takie sfery, które są związane z zarządzaniem przestrzennym albo z gruntami, też miałyby być nie procedowane w specjalnej procedurze ustawodawczej, powiem w wielkim skrócie, gdzie państwu mogłoby przysługiwać weto, tylko w procedurze uproszczonej albo raczej większościowej. Więc tutaj te obszary, które pojawiają się w ramach zarysu nowego traktatu, który będzie źródłem prawa dla całej Europy i dla państw członkowskich, także dla Polski, finalnie one mogą się znaleźć, co będzie wymagało ogromnego zaangażowania całego aparatu w Polsce do tego, ażeby ten traktat, skoro to już się dzieje, był odpowiednio ukształtowany. Zgody też Polaków w sensie takim, że taka umowa międzynarodowa czy nowy traktat musi być przyjęty przez parlament, następnie musi być ratyfikowany przez prezydenta, musi wejść to ustawą w życie i tak dalej, i tak dalej. Po tym, co powiedziałem, pojawi się grono krytyków, którzy powiedzą, to jeszcze daleko, to wcale nie będzie tak szybko, mamy jeszcze dużo czasu, nie powinniśmy się spieszyć, znowu są wywoływane zbyt duże emocje, znowu ktoś kogoś straszy. Nie. Ja tylko po prostu jako człowiek, który reprezentuje pogląd langsam, aby zjść się powoli, ale do przodu, uważam, że właśnie tak się dzieje. Ponieważ ta pewna systematyczność, która dzisiaj powinna przyświecać całej polskiej klasie politycznej, jest konieczna, aby także na poziomie wielkiej debaty społecznej, której też zabrakło przy KPO, bo przy KPO, Krajowym Planie Odbudowy, zabrakło takiej debaty, czy nam się to opłaca, czy się nie opłaca, ile jest pożyczek, ile będzie dotacji, na co to będzie, w jaki sposób wydatkowane i tak dalej, nie, tylko bez przerwy w przypadku KPO mamy mowę pieniądze, 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 jakby na i te pieniądze są najważniejsze, a jednocześnie też w ramach tych przepisów, które będą realizowane w ramach KPO, one będą wpływać na nasze sfery funkcjonowania w ogóle państwowości, co jest kwestią bardzo istotną, co w kontekście nie weta prezydenta, ale skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym, która ta ustawa miałaby zluzować wypłatę środków z KPO, jest o tyle istotne, że jeżeli spojrzymy na skierowanie przez pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Sądzie Najwyższym, tak ażeby Trybunał w obecnej sytuacji to bardzo wnikliwie przeanalizował, czy nie ma naruszenia z Konstytucją. W świetle tego, że idzie ogromna reforma traktatów, gdzie dzisiaj Parlament Europejski jako jeden ze współustawodawców Unii Europejskiej już tą procedurę intensywnie realizuje. W świetle tego, że kilka dni temu Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce w sprawie Komisja przeciwko Polsce o Trybunał Konstytucyjny i jego orzeczenia, proszę zauważyć, proszę ojca, że te kilka elementów, one w sposób ewidentny się z sobą zawiązują. Więc tym bardziej ta decyzja pana prezydenta jest słuszna ze względu na to, że dzisiaj rola Trybunału Konstytucyjnego w Polsce będzie bardzo istotna i ważna. I ostatnie zdanie w tej kwestii. To jest w ogóle bardzo złożona sytuacja i nie wiem, jak to będzie dalej kształtowane, bo w relacji Komisja Europejska, państwo członkowskie, czyli Polska, do Trybunału można podać dany kraj. A tutaj mamy sytuację taką, że jest podana Polska do Trybunału i polski rząd jako reprezentant miałby odpowiadać przed Trybunałem, a jednocześnie skarży się zapisy Trybunału Konstytucyjnego, od którego rząd jest w ogóle niezależny. To są oddzielne byty, które gwarantuje nam Konstytucja. Zresztą podobnie jest w Republice Federalnej Niemiec. I to jest w ogóle zadziwiająca sprawa, że Komisja Europejska zdecydowała się zaskarżyć Polskę, mówię na Polskę jako kraj, za to, że Trybunał Konstytucyjny wydał złe orzeczenia, w których było zapisane w ostatnim czasie, że polska konstytucja jest ważniejsza niż traktaty międzynarodowe.
I o tym dziś rozmawiamy w Rozmowach Niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Klimat, lasy, energetyka, zmiany traktatowe. Naszym gościem jest, przypomnę, pan minister Paweł Sawek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Zapraszam widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Do naszej dyspozycji również dwa numery kontaktowe w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Klimat, lasy, energetyka, zmiany traktatowe. O klimacie wspomnieliśmy, o lasach wspomnieliśmy, o zmianach traktatowych również wspomnieliśmy. To wspomnijmy również o energetyce, bo to rzeczywistość niezmiernie nas dotykająca ostatnimi czasem. I tutaj także dzieje się wiele w tej przestrzeni. Chociażby ta transformacja, która się dokonuje, pan minister wspomniał o tym, że do 2030 o 55% redukcji gazów cieplarnianych, do 2050 mamy osiągnąć neutralność klimatyczną. To dokonuje się chociażby poprzez odejście od węgla. Teraz słyszymy, Parlament Europejski pracuje nad dyrektywą, która zakłada redukcję emisji metanu, co również niezmiernie przyspieszy proces zamykania polskich kopalni. Z kolei polski rząd chce podjąć już konkretne decyzje w tym zakresie, aby te pewnego rodzaju zmiany, transformację energetyczną opierać o atom. Tu również pojawiają się środowiska, które niezmiernie krytykują ten pomysł. Środowiska, które mienią się ekologicznymi. To kolejna ze spraw, która tak jest pewnego rodzaju trudnością. No i właśnie, rodzi się również pytanie o wiatraki, na które także niektóre środowiska, właśnie też same, które krytykują pomysł elektrowni atomowych, mówią: idźcie drogą wiatraków, wiatraki, 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 słyszymy, prawda? I tutaj rodzi się pytanie o to, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Bo wiemy doskonale, że energia pochodząca z wiatraków nie jest energią, która jest taką twardą energią, która zabezpieczy chociażby przemysł ciężki. Wiemy, że wiatraki pracują w określony sposób, przy określonych warunkach. Kolejna sprawa to związana sprawa z właśnie środowiskiem. Przecież na wyprodukowanie wiatraków, fotowoltaiki, samochodów, które będą napędzane energią elektryczną, na to będą szły miliony ton metali szlachetnych. No i tu kolejne pytanie, jak tutaj pogodzić to wszystko z sobą?
No to jest, bo dziś, proszę ojca, klimat i energetyka jest ze sobą bardzo mocno powiązany, chociaż ja uważam, że zarówno kwestie środowiskowe i klimatyczne powinny być oddzielone od energetyki. Niestety w Unii Europejskiej jest tak, że i energetyka, i klimat są połączone. W Polsce też tak się stało jakiś czas temu, że resort energii jest wspólnie z polityką klimatyczną, ze środowiskiem. To jest moja opinia. Uważam, że to jest złe rozwiązanie. No, jest inaczej. W każdym bądź razie, jeśli mówimy ogólnie o polityce energetycznej, to ona jest dzisiaj kształtowana w całej Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, przez sprawy środowiskowe i klimatyczne. Bo podobnie jak już w naszej wcześniejszej dyskusji to wybrzmiało, dzisiaj Polska do końca nie ma możliwości tego, ażeby decydować o swobodzie wyboru sposobów wytwarzania energii na bazie własnych surowców. chociaż przepisy traktatowe o tym mówią, że mamy pełną swobodę do tego, aby kształtować swój miks energetyczny tak, jak chcemy. A niestety tak się nie dzieje, dlatego że jeśli wspomnimy o dyrektywie o handlu uprawnieniami do emisji, kwestie związane z różnego rodzaju przepisami środowiskowymi, nie chcę już tutaj wymieniać dyrektywy o emisjach przemysłowych i tak dalej, żeby naszych widzów nie zanudzać, to dzisiaj na gruncie krajowym jest tak, że my możemy realizować w energetyce to, do czego, na co nam pozwolą przepisy unijne. No przecież tak samo jest z wiatrakami. Ja nie wiem, czy gdyby nie zapis w KPO liberalizacji ustawy 10H, to czy rząd z racji kontrowersji w środowiskach wiejskich zdecydowałby się, aby ten temat w ogóle podejmować, w ogóle w świetle zbliżających się wyborów za 8 miesięcy, to akurat, no powiem szczerze, nie jest najlepsze rozwiązanie i najszczęśliwsze. Ale zostawiając to jak gdyby z boku. I dzisiaj, patrząc nawet na budżet unijny, patrząc na pieniądze, które mamy dostać i w pożyczkach, i w dotacji z KPO, to jest obowiązek wydania tych pieniędzy, na co one zostały przeznaczone. Czyli na przykład w budżecie, tym zwykłym budżecie unijnym na lata 2021-2027, 30% pieniędzy ma być wydane na politykę klimatyczną i to jest twardy zapis, czy nam się podoba, czy nie musimy go realizować. W ramach Krajowego Planu Odbudowy 30% musimy wydać na politykę klimatyczną, a 20% na cyfryzację w ramach tych pieniędzy, o których słyszymy od tylu miesięcy. I to jest jasno powiedziane, że 20% na cyfryzację, czyli komputery, serwery, prawda, aplikacje, a 30% na m.in. odnawialne źródła energii. I teraz jeśli przejdziemy na sferę energetyczną, która znowu jest związana ze sferą środowiskową, ale energia to jest przecież to, co dotyka nas bezpośrednio w układzie naszych portfeli, naszych wydatków, naszych budżetów domowych. To jest tak, że te zapisy środowiskowe, klimatyczne dotyczące polskich elektrowni, ciepłowni, elektrociepłowni, też indywidualnych gospodarstw domowych, one kształtują i przymuszają nas do zmiany miksu energetycznego, czyli odejścia od własnych zasobów albo zasobów, których chcielibyśmy korzystać indywidualnie, dlatego że polityka i przepisy są zupełnie inne. Nawet w sferze sektora bytowo-komunalnego ja miałem taką dosyć ciekawą rozmowę niedawno z jednym profesorem z Politechniki Śląskiej, gdzie dyskutowaliśmy kwestię tego, że dzisiaj polski sektor kotłowy, takich tych małych kotłów, które są stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym, ma potężny problem, a mówimy o kotłach na biomasę. I dzisiaj się okazuje, że na przykład w świetle tych przepisów, w których jesteśmy, cały sektor bytowo-komunalny jest przymuszany do tego, żeby korzystać cały czas z gazu. A ta biomasa jest zupełnie, że tak powiem, odsuwana niepotrzebnie, bo to patrząc znowu na Lasy Państwowe i te produkty pozostałe z użytkowania lasu czy z przedsiębiorstw tartacznych, no to jest oczywiście do wykorzystania i to jest bezemisyjne paliwo, które powinno być wykorzystywane. I idąc dalej znowu, bo ten temat jest szeroki i głęboki, dochodzimy do, bo to co powiedziałem też dotyczy pakietu Fit for 55, ale też naszej energetyki. To wprowadzane w najbliższym czasie regulacje, one będą dotykać indywidualnie poszczególnych osób prywatnych, bo będziemy mieć wprowadzony nowy mechanizm handlu uprawnieniami do emisji dla osób, które ogólnie użytkują paliwa kopalne. Czyli tak jak dzisiaj mamy ten duży ETS dla elektrociepłowni, elektrowni, cementowni i tak dalej, to teraz za niedługi czas już będą tym małym ETS-em, tak go nazwijmy, objęte także gospodarstwa domowe. I sprowadza się do tego, że każdy, kto będzie kupował na przykład metr sześcienny gazu ziemnego albo tonę węgla kamiennego do kotła w swoim indywidualnym palenisku, będzie miał doliczoną z tego tytułu opłatę emisyjną. Będzie doliczona opłata emisyjna. Kolejna rzecz, która, no to już wspominaliśmy o tych samochodach i o rejestracji samochodów spalinowych, to już do tego nie ma co wracać, ale cała sfera związana z finansowaniem ogólnie energetyki, czy biznesu nawet, sprowadza się do tak zwanego rozporządzenia o taksonomii, które to rozporządzenie mówi w sposób bardzo precyzyjny, na co, komu i jak można dofinansować jakąś inwestycję. Czyli na przykład dzisiaj już w ogóle banki czy instytucje finansowe i także w Polsce odchodzą zupełnie odchodzą od dofinansowywania tych inwestycji, które są oparte o paliwa kopalne. I jeszcze jedna kwestia, o której wspominał ojciec, to jest rozporządzenie na temat emisji metanu z górnictwa. Te przepisy prawa, które przed chwilą wymieniłem, one dotyczą sfery już użytkowania, czy kotłów indywidualnych, czy dużych instalacji w energetyce. Natomiast to rozporządzenie o emisji metanu dotyczy wydobycia. I tam to rozporządzenie, z racji tego, że to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, będzie obowiązywać Polskę wprost. Co oznacza, że będziemy mieć przypisane jakieś poszczególne procenty do przemysłu wydobywczego w Polsce, który to przemysł i poszczególne instalacje, czyli mówię tutaj o kopalniach, czy węgla kamiennego, czy brunatnego, to może mniej, ale głównie kamiennego, będą musiały spełnić poszczególne regulacje, taka, żeby tego metanu jako gazu cieplarnianego nie emitować w jakichś tam ilościach, które będą procentowo oznaczone. Ale to sprowadza się do tego, że albo trzeba będzie zaprzestać wydobycia węgla kamiennego w Polsce zupełnie, albo tak prowadzić ten proces, aby dotrzymać tych limitów i ograniczeń, które będą zapisane w tym rozporządzeniu. Czyli tutaj w ogóle dochodzimy do kwestii struktury pozyskania paliwa w naszym kraju z własnych zasobów surowcowych, co jest bardzo istotne, bo będzie wchodziła nam regulacja, która będzie blokować to. No tak to trzeba po prostu, proszę ojca, nazwać, że będzie to po prostu blokowane.
Klimat, las i energetyka, zmiany traktatowe, temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek, a my odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Antoni Śląsk. Proszę pana, z tego, co przysłuchuje się tutaj całym wywodom pana ministra, jest to wszystko bardzo zawiłe. I przepraszam, jeśli chodzi o tą całą Europkę, to głupota goni głupotę i idiotyzm goni idiotyzm. I jeżeli to dalej tak będzie, to po prostu ten kraj nasz przestanie istnieć. A propos węgla jeszcze i metanu. Tutaj niedaleko na Śląsku, w Świerklanach, jest szkoła, która jest od 30 lat opalana metanem, który jest uzyskiwany właśnie z kopalń. Dlaczego sobie metanu nie można zbierać z kopalń z węgla kamiennego? Japończycy będą budować, nie po Fukushimie powiedzieli, że nie chcą już atomu, że będą budować małe elektrownie, 30 czy 40, i to jeden z profesorów Politechniki Gliwicy Łódzkiej, chyba nawet na radiu czy na telewizji Trwam kiedyś opowiadał, czy na Radiu Maryja. Mianowicie 30 czy 40 małych elektrowni węglowych, gdzie Japończycy nie mają tego węgla za bardzo, będą go sprowadzać z Australii, jeszcze skądś. I nie będą mieć problemu. Tym bardziej, że te techniki w tej chwili zgazowania węgla i produkcji prądu elektrycznego z węgla jest tak już można zrobić, że po prostu nie ma w ogóle żadnego tego. Chodzi o to, że cała Europka próbuje nas po prostu udusić. To jest raz. I dlaczego uważam, że dziwię się, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie już dawno nie wystawił tego środkowego palca Europce, tak jak to zrobili Anglicy, bardzo mądrze zresztą. I przecież wziąć przykład z Norwegii, gdzie nikt się nie wtrąca do niczego, żadna Europka im nie dyktuje, co mają robić, czy mają kopać ten gaz, czy mają kopać swoją ropę naftową i eksportować, czy Szwajcaria, która jest niezależna, uzbrojona po zęby, nie boi się nikogo i niczego. A nasza Polska cały czas będzie pod butem Europki. No przecież to nie może tak być. To nie może tak być. Na miły Bóg. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy panie Antoni za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu, panie ministrze.
No głos krytyczny, taki emocjonujący, ale chyba też uzasadniony, tak? Ja już nie chcę tutaj mówić o tam słownictwie, bo to jak gdyby nie ma w tym momencie znaczenia, natomiast to jest na pewno też głos troski. Co do kwestii merytorycznych, to są instalacje w Polsce, one powinny być coraz bardziej rozwijane. Odzysku metanu z kopalń, I to jest możliwe technologicznie do zrobienia, natomiast to wymaga też i nakładów, ale zupełnie inaczej jest to w instalacji kopalnianej, która cały czas funkcjonuje, pracuje, jest w tak zwanym ruchu, a zupełnie inaczej na złożu, które już jest szczerpane. Natomiast z punktu widzenia w ogóle prowadzenia instalacji wydobywczej i prowadzenia firmy, no ważne jest to, ażeby tam złoże, gdzie ono jeszcze rokuje i jest przebadane, że może być wykorzystane, powinno być szczerpane, tak? Szczerpane, czyli można powiedzieć zużyte i dopiero wtedy ten proces związany z zamykaniem kopalni mógł być rozpoczęty. Natomiast to rozporządzenie o emisji metanu z górnictwa, czy inne przepisy, jak umowa społeczna, która w tym momencie była wynegocjowana ze stroną społeczną związkową, one dają, będą kłaść nowe wymagania w momencie, kiedy zostanie to przyjęte przez Komisję Europejską, bo tą umowę społeczną znowu musi Komisja Europejska, czy nam się podoba, czy nie, notyfikować, zaakceptować i zgodzić na tak zwaną dozwoloną pomoc publiczną, ale ta dozwolona pomoc publiczna będzie sprowadzać się do tego, że będziemy niestety zamykać nasz sektor wydobywczy. I to jest w obecnej sytuacji geopolitycznej, wojny, problemów, które nie znikną. Daj Boże, żeby na Ukrainie jak najszybciej był pokój i żeby można było normalnie funkcjonować w Europie, to w sferze bezpieczeństwa te problemy i bezpieczeństwa energetycznego, te problemy, one będą narastać, co jest rzeczywistym problemem na przyszłość. Co w konsekwencji będzie też przekładać się na nasze portfele i na nasz dobrobyt jako społeczeństwo indywidualnych osób także.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To Anna z Aleksandrowa Łódzkiego.
Witamy Pani Anno.
Ja chciałam pozdrowić ojca i pana ministra. Proszę, ja chciałam tylko odnieść się do wszystkiego, do tej całej Unii Europejskiej. Ja już mam prawie 75 lat. Jak nie wiadomo, Niemcy powiedzieli, że z Polską nigdy nie będą wojować, tylko ją ekonomicznie przejmą. I oni to właśnie robią przez Unię Europejską. Dziękuję, więcej nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj taka...
No, Polska jest w Unii Europejskiej, proszę księdza. Taka była kiedyś decyzja społeczeństwa wyrażona w referendum. Proces integracyjny i też, ośmielę się powiedzieć, federalizacyjny, on się pogłębia przez różne działania. Ta federalizacja jest bardzo widoczna moim zdaniem właśnie w sferze energetyki, środowiska, spraw przyrody. Ona tam postępuje. Natomiast jest kwestia podmiotowości kraju, Polski w ramach struktury europejskiej. I nie boję się tego powiedzieć. Także walki o własne interesy. Są przykłady związane z tym, że można z Komisją Europejską wygrać, można w sądzie, można dochodzić swoich racji, trzeba po prostu walczyć, czasami także w sądzie albo w inny sposób, do tego, aby o swoje interesy zabiegać i nieraz niezbyt przychylnymi komentarzami się w ogóle nie przejmować, tylko po prostu robić swoje.
Spoglądając również w naszym temacie klimat, lasy i energetyka na to, co dzieje się na Ukrainie, na wojnę, to zdaniem pani ministra, jak ten konflikt wpłynie, czy wpływa właśnie na ten temat, który dzisiaj podejmujemy, chociażby patrząc na Nord Stream 1, Nord Stream 2 i na to budowanie pewnego rodzaju również i takiego pomostu Rosja-Niemcy, a patrz tutaj również i Unia Europejska. Jak ten konflikt zmieni, czy zmienił tutaj to postrzeganie i podejście do klimatu, do energetyki?
No właśnie, wydawało się, proszę ojca, że początkiem tego konfliktu nastąpi pewne otrzeźwienie związane z tym, że jednak do kwestii inżynierskich, termodynamiki, przepływów elektroenergetycznych, całej sfery działalności technicznej, ze względu na to, że termodynamiki i fizyki nie da się oszukać, nastąpi pewna refleksja. Ta refleksja niestety nie nastąpiła. Ona jest szczególnie widoczna w układzie takim, że jeżeli jest taka sytuacja jak obecnie, to tylko i wyłącznie oparcie o własne zasoby surowcowe ma szansę na przetrwanie gospodarki czy w ogóle społeczeństwa, jeśli nie daj Boże stałoby się coś tragicznego. Oczywiście cały czas, ja zawsze to podkreślam, zawsze mówię, obowiązkiem naszym ze względu i na rozwój technologii i aktywność biznesową jest konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. Nikt tego nie kwestionuje. Przecież jesteśmy w Toruniu. No, genialny przykład niedaleko od studia, w którym rozmawiamy. Inwestycja geotermalna, która też w wielkich trudach się rodziła, ale w końcu została uruchomiona i dzisiaj funkcjonuje. I też zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej daje tak zwane zielone ciepło do mieszkańców Torunia, ponieważ jest obowiązek pozyskania ciepła ze źródeł odnawialnych, więc obowiązkiem dzisiaj wszystkich firm energetycznych w sektorze ciepłowniczym, ciepłowni komunalnych i miejskich sieci ciepłowniczych jest to, aby część ciepła była, ja to nazywam żartobliwie, zielona, czyli ta, która jest pozyskana z odnawialnych źródeł energii, czyli mówię tutaj konkretnie na przykładzie Torunia o geotermii. Ale wracając do kwestii ukraińskiej i problemów, które występują, no to one są dzisiaj widoczne gołym okiem. W sektorze, wspominaliśmy tutaj, ciepłowni komunalnych, ciepłowni zawodowych, które produkują tylko i wyłącznie ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania. Jest potężny problem ze względu na to, że te instalacje nie mogą, bo już nie mają z czego, jak i gdzie zakupić jednostek CO2. Jednocześnie wszystkie te ciepłownie, ich jest blisko 400 w Polsce. I to mówię o tych, które są do odpowiedniego parametru mocy zamówionej. Mają dzisiaj potężne kłopoty finansowe ze względu, że po prostu nie są w stanie na kolejny rok zakupywać tych jednostek. 2 lata temu jedna firma ciepłownicza upadła w Polsce. W tamtym roku chyba 2. I zobaczymy, jak w tym roku, początkiem wiosny, jak będzie następować rozliczenie handlu uprawnieniami do emisji, jakie to będzie miało konsekwencje dla polskiego sektora. Ale co do zasady, kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem dostaw w naszej części Europy, w przykładzie tej tragedii, która się wydarzyła i dzieje się cały czas na Ukrainie, tylko własny zasób daje możliwość normalnego funkcjonowania i przetrwania gospodarki do tego, abyśmy mieli i ciepło w domu i mieli w sposób ciągły po przystępnej cenie dostarczaną energię elektryczną, bo tam, gdzie jest bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, no to tam też inwestuje biznes. Jeśli nie będzie takiego zabezpieczenia, no to automatycznie zarówno w sferze przemysłowej, biznesowej, no i też w układzie gospodarstw domowych mogą być bardzo poważne problemy.
I spoglądając również na te największe miasta na świecie, zrzeszone w grupie CE40, które także dążą do ograniczenia emisji tych gazów cieplarnianych, i ten pomysł, który ostatnio dość tak zaszokował niektórych, chociażby właśnie pomysł tego, żeby ograniczyć spożywanie mięsa, spożywanie na biało, ograniczyć również ilość kupowanych ubrań, kupowanego sprzętu elektronicznego. No oczywiście samochody to wiadomo, prawda, to diametralne ograniczenie liczby samochodów. No pytanie, do czego to ma prowadzić? Czy tutaj chodzi naprawdę o kwestie ochrony środowiska, czy też są tutaj zupełnie innego rodzaju plany? No bo tutaj tego rodzaju zarządzenia to taki nowa odsłona komunizmu jakby.
To, o czym wspominał ojciec redaktor, to są pewne rekomendacje dla miast. Ale wiele razy się tak się zdarzało, jeśli chodzi o przepisy środowiskowe, czy te związane z polityką klimatyczną, czy nawet z innymi sferami życia publicznego, że niektóre elementy albo duża część tego, co kiedyś było wytycznymi, zachętami, propozycjami, później materializowała się w sposób bardzo radykalny w przepisach prawa. W przepisach prawa. Dzisiaj prawo nie jest tworzone tylko w Polsce, w polskim parlamencie, ale też zdecydowana część tego prawa poprzez dyrektywy, rozporządzenia czy nawet wytyczne jest kształtowana i realizowana i później z obowiązkiem wdrożenia na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. I wiele takich, może podam ten przykład związany z taksonomią. Kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu w ramach regulaminów instytucji finansowych było wiele różnego rodzaju zapisów środowiskowych albo związanych z emisyjnością, związanych z tym, żeby w sposób poprawny postępować z różnego rodzaju zakresem działalności prośrodowiskowej. A dzisiaj, jeśli spojrzymy na przepisy właśnie związane z taksonomią, która jest przypisana do instytucji finansowych czy do firm, które będą inwestować, ogólnie mówiąc, powiem bardzo szeroko, w energetykę, to po prostu staje się prawem. I to, co kiedyś kilkanaście lat temu było pewną swobodą w sferze bankowej, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, dzisiaj czy wielkich banków jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co było pewną zachętą i propozycją, dzisiaj w układzie finansowania inwestycji w energetyce jest obowiązkiem. I tak to wygląda. I w wielu sferach uważam, że to, co dzisiaj jest zachętą i pewną propozycją, będzie się materializować w układzie prawnym już za jakiś czas.
I za jakiś czas powracamy do tego tematu, a dokładnie o 21.30 na antenie Radia Maryja. Klimat, lasy, energetyka, zmiany traktatowe to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Za tę część, panie ministrze, serdecznie dziękuję i cieszę się na spotkanie o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja, do czego również serdecznie zapraszam naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Naszym gościem.
Szczęść Boże i do zobaczenia, przepraszam, do usłyszenia o 21.30.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.